Pod koniec 2022 roku pojawił się dla większości publiki niespodziewanie. Skutecznie rozgrzał emocje, przynajmniej u tych, którzy w internetach robią. Czegoś tak przełomowego i jednocześnie dostępnego praktycznie dla każdego już dawno nie było. Z jednej strony prześcigano się w wizjach, jak zmieni to świat technologii, komunikacji, obsługi klienta. Właściwie nadal to się dzieje. Z drugiej wieszczono kres bardzo wielu zawodów. W ciągu zaledwie pół roku powstała ogromna liczba utworów literackich, treści blogowych, marketingowych, obrazów, grafik, a nawet muzyki. Większa niż mogliby stworzyć w tym czasie profesjonalni, zawodowi pisarze, graficy, muzycy czy copywriterzy. Jednak te nowe treści nie powstają całkowicie od zera. Pytanie, które zaprząta głowy prawników, brzmi: kto jest autorem dzieła stworzonego przez sztuczną inteligencję czatu GPT? Ale dzisiaj nie o tym. Przez ponad pół roku przyglądałem się temu narzędziu. Rozmawiałem, dyskutowałem, wkładałem kij w browisko, testowałem rozmaite rozwiązania, by dowiedzieć się możliwie najwięcej, jak to działa. I właściwie, co z tego wynika dla świata klienta i marek. Myślę, że czuję się gotowy, żeby podzielić się swoimi odkryciami, wnioskami, podpowiedziami, w jaki sposób wykorzystać czat GPT w obsłudze klienta. W tym odcinku przedstawię i omówię dla Ciebie 5 praktycznych zastosowań technologii wykorzystującej czat GPT w obsłudze klienta. Dzień dobry, cześć. Z tej strony Maciej Buś, a Ty słuchasz podcastu Klientomania. Na co dzień pomagam markom wysyłać ich klientów w dalszą podróż. Doradzam, konsultuję, szkolę oraz zarządzam projektami zmian na lepsze. Specjalizuję się w zarządzaniu obsługą i doświadczeniami klientów. Jestem praktykiem, szukam odpowiedzi na pytania, co i jak ma to robić. Swoją wiedzą dzielę się tutaj, w podcaście Klientomania oraz na towarzyszącym mu blogu. Jeżeli chcesz budować lepszą obsługę i doświadczenia klienta, lepiej nie mogłeś trafić. Dzień dobry, cześć, witam Cię w 133. odcinku podcastu Klientomania. To pierwszy odcinek po dłuższej przerwie, pomyślałem więc, że muszę wrócić z czymś naprawdę mocnym. Mam nadzieję, że temat, z którym dzisiaj do Ciebie przychodzę, jest tym, na co czekałeś, tym, co odpowie na najbardziej współczesne pytania z kategorii jak żyć. No i w końcu zainspiruje Cię do zrobienia odważnego, a jednocześnie roztropnego kroku w przyszłość. 30 listopada 2022 roku świat przestał być taki sam. W tym dniu odbyła się premiera czatu GPT. Co ważne, zaawansowanej technologii komunikacyjnej opartej na sztucznej inteligencji dostępnej za darmoche dla każdego. Świat technologiczny, ale również biznes bardzo szybko podchwyciły nowinkę, odkrywając jej fenomen, możliwości oraz zmiany, jakie niechybnie wywoła na rynku. Pamiętam, że 15 grudnia 2022 napisał do mnie Grzegorz Gierczyk, który gościł w Klientomanii w 99. odcinku. Człowiek, który jest dla mnie niewątpliwym autorytetem w obszarze Customer Support. Cześć Maciek, nie wiem, czy miałeś okazję się pobawić nowym chatbotem GPT od OpenAI, ale robi furorę w sieci. Podobno może mieć ogromny wpływ na branżę CS-u. Wówczas skwitowałem to: hej, dzięki, kliknąłem, pobawię się w wolnej chwili, wrzucę na klientopedię, jak to ogarnę. Wrzucam dzisiaj. Potrzebowałem niemal roku, żeby zaadoptować się do tego narzędzia, a właściwie do możliwości, jakie ono stwarza. Stwarza, a nie stworzyło. Chat GPT wciąż się rozwija, wciąż jest udoskonalany, a co najważniejsze, wokół tej technologii powstają setki rozwiązań dedykowanych specjalistycznym celom, zadaniom, które pozwalają zaoszczędzić czas, a czasami zrobić coś lepiej, inaczej lub po prostu ruszyć z miejsca. Ten niecały rok przypomina mi trochę skrócony w czasie wykres cyklu hype'u Gartnera. Pod koniec 2022 i tak do kwietnia 2023 mówiono o nim i pisano wszędzie, w każdym wymiarze, i to zainteresowanie potem zmalało. Ale w tle działało się bardzo dużo. Wyciągano realne zastosowania dla rozmaitych branż. Myślę, że od kilku miesięcy możemy mówić o tej fazie takiego w miarę stabilnego wzrostu, ale już nie samej technologii, ale jej bardziej zastosowań. Być może to właśnie dlatego dopiero teraz czuję się gotowy i odpowiedzialny, żeby o tym opowiedzieć. Zanim jednak omówię zastosowanie ChatGPT w obsłudze klienta, odrobina kontekstu. Zdaję sobie sprawę, że choć o nim głośno, to nie każdy musiał się wgryzać w to, czym on jest. ChatGPT to chatbot, trochę bardziej zaawansowany niż większość, które znamy, ale opisując go najogólniej, to narzędzie przetwarzania tekstu w formie dialogowej. Czyli pytasz, a on odpowiada. Odpowiada na podstawie przetwarzania dostępnych zasobów internetu. GPT oznacza dokładnie Generative Pre-Training Transformer. ChatGPT działa na zasadzie analizowania i przetwarzania ogromnej ilości danych tekstowych. Model uczony jest na podstawie różnych tekstów, takich jak artykuły, książki czy strony internetowe, dzięki czemu uzyskuje wiedzę na różne tematy. Głównym mechanizmem działania jest tak zwany transformer, który umożliwia efektywną analizę kontekstu i generowanie spójnych odpowiedzi nawet na bardzo złożone pytania. Innym modelem, który wprowadził rewolucję w komunikacji obsługowej, zaledwie kilka lat temu jest właściwie NLP, czyli Natural Language Processing. Przetwarzanie języka naturalnego. To właśnie na tym modelu bazuje m.in. Max, głos sztucznej inteligencji Orange, o którym Arek rozmawiał z Remigiuszem Frankiem z Orange w odcinku numer 77. To bot głosowy, który wykorzystywany jest na infoliniach do odpowiadania na najczęściej zadawane pytania oraz w głosowych telefonicznych kampaniach wychodzących. O tym, jak to wszystko działa z kolei, posłuchasz w rozmowie z Piotrem Kępą i to był odcinek numer 66, w którym rozmawialiśmy o tym, jak działa VoiceBot. Ale jeszcze wcześniej. W Polsce rozwijane były chatboty oparte na tworzonych słownikach odpowiedzi i skojarzonych z nimi pytaniach. Jednym z prekursorów takich rozwiązań był Maciek Stanusz, z którym rozmawiałem z kolei w 51. odcinku Klientomanii. Maciej swojego pierwszego chatbota zbudował jeszcze w ubiegłym wieku, pod koniec lat 80., ale zawodowo zajął się nimi 20 lat później. Jeszcze wcześniej biznesowo rozpoczął swoją przygodę z nimi Marcin Strzałkowski z IntelliWise, teraz to Efekt. To taki szybki przegląd naszej bańki, jeśli chodzi o boty dialogowe oraz tego, co już w Klientomanii o nich mówiliśmy. Ale od wielu lat różnicę robi technologia, która jest odmieniana przez wszystkie przypadki, a firmy trudniące się ujarzmieniem z upodabianiem rejestrują domeny z rozszerzeniem krajowym Angulii. Wyspy na Morzu Karaibskim to jest terytorium zależne Wielkiej Brytanii. Angulia to jako terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii słynie z eksportu homarów i soli. Ale jeszcze bardziej zasłynęła z domeny AI, jak Artificial Intelligence. O tym, czym jest sztuczna inteligencja, napisano wiele książek, nagrano wiele podcastów, a nawet filmów. W naszym zbiorze znajdziesz wytłumaczenie, jakie pozyskał Arek Cempura od Arka Flinika w odcinku 56. Czym jest sztuczna inteligencja? Mocno upraszczając, jest to mechanizm przetwarzania ogromnej ilości danych, zarówno wejściowych, jak i zdefiniowanych zasobów, po to, by zwrócić potrzebny wynik, czyli rozwiązanie. I oczywiście każde słowo w tym można by rozłożyć na czynniki pierwsze, bo i mechanizm, i przetwarzanie, i dane to w przypadku ogromu możliwości i ciągłego odkrywania może się okazać wielkim niedopowiedzeniem. Tak czy inaczej, dodajmy teraz do naszego chatbota sztuczną zdolność przetwarzania ogromnej ilości danych, czyli rozumienia języka naturalnego. Czyli klient pisze lub mówi tak, jakby robił to w rozmowie z człowiekiem, a bot odpowiada mu w podobny sposób. I teraz, gdzie jesteśmy dzisiaj? ChatGPT, czyli Generative Pre-Training Transformer. Mamy model, który trenuje, ćwiczy bota na podstawie niezliczonych zasobów wiedzy do zwracania najlepszych odpowiedzi. I mamy tu dwie składowe. Po pierwsze, mamy pytanie. Im lepsze pytanie, czy zadanie, które zlecimy botowi, tu nazywane ono jest promptami, tym lepszą odpowiedź otrzymamy. I drugie, im lepsze zasoby zdefiniujemy do przeszukania, uczenia się na nich, tym ta odpowiedź znowu będzie bardziej wiarygodna. Na przykład, jeśli źródłem wiedzy objawionej dla czatu jest ogólnodostępny internet w wersji chat GPT 3.0 czy 3.5, czyli pierwszej publicznej wersji, dysponują zasobami internetu do 2021 roku, to będzie on wyciągał wnioski zarówno ze zweryfikowanych wartościowych źródeł, jak i treści przysłowiowych płaskoziemców. W zasadzie nie wyczerpałem opisu tej technologii, ale też nie jest to celem tego odcinka. Zarówno ty, jak i ja pewnie nie możemy się doczekać, aby pogadać o konkretach, czyli jak to wszystko ma dla nas i dla naszych klientów robić dobrą robotę. W notatkach do tego odcinka zostawiam linki do źródeł, które w przystępny i wystarczający sposób opisują technologię czatu GPT. Mam nadzieję, że wraz z wcześniej przywołanymi odcinkami klientomanii zaspokoi to twój głód kontekstu. Zatem przejdźmy do rzeczy. Oto 5 realnych zastosowań czatu GPT w obsłudze klienta. Jak mawiają, nic o nas bez nas. Zatem jak tu mówić o czat GPT i jego zastosowaniach, nie pytając go o zdanie? Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym tego nie sprawdził. Zobaczmy, co nam powie. Czat GPT dla każdego jest za darmo i dostępny pod adresem https://chat.openai.com. Możesz dowoli zadawać mu najróżniejsze pytania. Natomiast ja korzystam akurat z narzędzia wyszukiwarki Bing od Microsoftu, która, uwaga, jest partnerem projektu OpenAI, który stoi za czatem GPT i w związku z tym może pewnie pozwolić sobie na więcej niż inni. Zaimplementował on czat w przeglądarce Bing, dostępnej w zasadzie tylko na Windowsa, ale to, co najważniejsze, że korzysta on po części, z tego co wiem, z wersji 4 ChatGPT, który jest 10 razy bardziej zaawansowany niż darmowy ChatGPT 3 dostępny na stronach OpenAI. Ja mam do tego specjalną aplikację na Maca, więc mogę to samo zrobić, korzystając z jabłkowego komputera. Wpiszmy zatem pytanie: wymień 5 praktycznych zastosowań czatu GPT w obsłudze klienta. Prześlij, myśli, czekamy i zaczyna wypluwać nam odpowiedź. Zobaczmy. Już na pierwszy rzut oka wygląda to całkiem nieźle. No zobaczmy. Po pierwsze, automatyzacja odpowiedzi na często zadawane pytania, czyli tak zwane FAQ. Chat GPT może być używany do automatycznego odpowiadania na często zadawane pytania klientów, co pozwala na szybszą i bardziej efektywną obsługę. Ok, po drugie, wsparcie dla agentów obsługi klienta. Chat GPT może działać jako asystent dla agentów obsługi klienta, sugerując odpowiedzi na pytania klientów w czasie rzeczywistym. Ok, po trzecie zastosowanie. 24/7, obsługa klienta. Dzięki możliwości działania przez całą dobę, czat GPT może zapewnić wsparcie dla klientów poza standardowymi godzinami pracy. No okej, okay, to już było, ale czemu nie? Po czwarte zastosowanie, personalizacja interakcji z klientem. Chat GPT może dostosować swoje odpowiedzi do indywidualnych potrzeb i preferencji klienta, co pozwala na bardziej spersonalizowaną interakcję. No i piąte, wielojęzyczna obsługa. Chat GPT jest w stanie komunikować się w wielu językach, co pozwala na obsługę klientów w różnych częściach czy z różnych części świata. Muszę przyznać, że odpowiedzi są całkiem ciekawe, ale jak dla mnie zbyt ogólne. To są hasła, a ja obiecałem ci w tytule konkretne rozwiązania. Proponuję, przyciśnijmy go jeszcze trochę. Napiszmy, bądź bardziej konkretny, potrzebuję praktycznych zastosowań. Napisz konkretnie, co i w jaki sposób mogę z tobą zrobić w obsłudze klienta. Prześlij. Myśli. O, i przekształca nam odpowiedzi na coś
chyba bardziej użytecznego? I nam odpowiada. Oczywiście, oto kilka konkretnych sposobów, w jaki możesz wykorzystać ChatGPT w obszarze obsługi klienta. Po pierwsze, automatycznie odpowiadanie na zapytania klientów. Możesz zintegrować ChatGPT z systemem obsługi klienta, aby automatycznie odpowiadać na zapytania klientów. Na przykład, jeśli klient pyta o godzinę otwarcia sklepu, ChatGPT może automatycznie dostarczyć tę informację. Drugie, wsparcie dla agentów obsługi klienta. ChatGPT może być używany jako narzędzie wsparcia dla agentów obsługi klienta. Na przykład, jeśli agent ma trudności z odpowiedzią na pytania klienta, ChatGPT może sugerować odpowiedź. Trzecie, automatyczne przekierowanie zapytań. ChatGPT może być używany do automatycznego przekierowania zapytań klientów do odpowiednich działów lub osób. Na przykład, jeśli klient ma pytanie dotyczące zwrotu produktu, ChatGPT może automatycznie przekierować to zapytanie do działu obsługi zwrotów. Czwarte, automatyczne generowanie raportów. ChatGPT może być używany do automatycznego generowania raportów na podstawie interakcji z klientami. Na przykład może analizować pytania zadawane przez klientów i tworzyć raporty dotyczące najczęściej zadawanych pytań. I piąte zastosowanie, wielojęzyczna obsługa. Dzięki możliwości komunikacji w wielu językach, ChatGPT może obsługiwać klientów z różnych części świata. Może to być szczególnie przydatne dla firm działających na arenie międzynarodowej. I teraz tak, oczywiście możemy teraz dociskać tego czata naszego kolanem coraz mocniej, uzyskując jeszcze bardziej precyzyjne, dokładniejsze odpowiedzi. Możemy dopytać o każdą kwestię. A jak? A podaj przykłady, jakimi narzędziami i tak dalej. I polecam i zachęcam cię do zabawy właśnie tym narzędziem w taki sposób. No dobra, ale mimo, że mamy 5 praktycznych sposobów wykorzystania czatu GPT w obsłudze klienta, mi chodzi o jeszcze coś innego, coś bardziej praktycznego i coś, co widziałem, dotknąłem, a nawet korzystałem. Tak więc bardzo dziękujemy panu czatu. To była i jest ogromna przyjemność pracować z panem. Co więcej, wykorzystam kilka pana sugestii w dalszej części tego odcinka, ale teraz do rzeczy. Pierwszym i najbardziej oczywistym zastosowaniem jest automatyczna, bezobsługowa, czynna 24 godziny na dobę komunikacja z klientem. Czyli chatbot, jak sama nazwa wskazuje. ChatGPT jest narzędziem dialogowym. Zadajemy mu pytanie, a on odpowiada. Zatem oczywistym się wydaje, zaprząc, jak to Arek mówił, robota do roboty. Ale chwila, no ale co w tym nowego? Chatboty, jak już wcześniej mówiłeś, znane są od kilkunastu lat. Co dodatek GPT, GPT, wnosi nowego, że wszyscy się tam ekscytują, a ty umieszczasz na liście top 5. I to jest bardzo dobre pytanie. Już odpowiadam. Pierwsze chatboty bazowały na tabelach słownikowych. Czyli jeżeli w bazie znajduje się pytanie, jego odmiana oraz skojarzona odpowiedź, to chatbot zwracał poprawną odpowiedź. Czasami, jeżeli znajdował tylko część hasła, o które pytał, konstruował odpowiedź nie zawsze pasującą do obrazka. O takich wypadkach opowiadał Maciek Stanusz podczas konferencji My Customer World kilka lat temu.
Zawsze się możemy spodziewać, że ktoś będzie starał się znaleźć słaby punkt w systemie, nagra filmik i umieści go w internecie, no bo to jest fajne. W przypadku ZUS-u tych filmików była ogromna liczba, a zadawanych pytań też cała masa. Natomiast na co chciałem zwrócić uwagę, że niepełna baza wiedzy naraża nas właśnie na takie sytuacje. Tutaj użytkownik zadał pytanie, dlaczego mnie okradacie? Oczywiście to jest pytanie niemerytoryczne, ono nie jest związane z bazą wiedzy ZUS-u, ale ktoś zadał takie pytanie. System w tym momencie stara się odpowiedzieć wymijająco i co odpowiada? Wybacz, ale nie potrafię ci tego wyjaśnić. Oczywiście w tym kontekście ktoś wykorzystuje sytuację, żeby zrobić z tego fajny filmik. Z mojej perspektywy system się zachował dobrze, ale trzeba być świadomym tego, że użytkownicy będą nas narażać na takie sytuacje. Inny przykład. Co zrobicie z moimi pieniędzmi? Czasem nic nie można zrobić, trzeba się pogodzić z tym, jak jest. No, fajne, ale w momencie, kiedy to jest opublikowane na YouTubie i widzą to wszyscy, kontekst się zmienia. Były gorsze sytuacje. Niestety nie mam filmu, ale Państwu pokażę. Kto jest szefem największej organizacji przestępczej w Polsce? Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest i tak dalej. Poszło w świat. Dlaczego tak się stało? Dlaczego system udzielił takiej informacji? Żeby to zrozumieć, trzeba zrozumieć, jak działa chatbot. Chatbot działa inaczej niż typowa wyszukiwarka. Typowa wyszukiwarka działa w ten sposób, że słowa, które są w zapytaniu, muszą się znaleźć w tekście odpowiedzi. Chatbot działa zupełnie inaczej. Chatbot działa w ten sposób, że szuka w pytaniu użytkownika pewnych słów kluczowych. Oczywiście to jest w takiej najprostszej wersji, ale podstawą jest znalezienie odpowiednich słów kluczowych. Spójrzmy na to pytanie, które mamy. Kto jest szefem największej organizacji przestępczej w Polsce? Oczywiście system tak naprawdę znalazł sobie jedno kluczowe słowo w tym przypadku. Tym kluczowym słowem jest wyraz szef, który jest synonimem do wyrazu menedżer, czy dyrektor, czy prezes. No i doszedł do wniosku, że w tym pytaniu użytkownikowi chodzi o to, żeby wskazać szefa organizacji, dla której pracuje wirtualny doradca. W związku z tym, że tak powiem, zignorował pozostałe wyrazy i udzielił odpowiedzi pod tytułem prezesem zakładu jest taka i taka osoba.
Później oczywiście skutecznie uszczelniano te bazy, aż na stałe czasy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Tyle, że przygotowanie i wytrenowanie własnego bota do obsługi klienta było i nadal jest procesem długotrwałym. Dość powiedzieć, że zanim Max, czyli oranżowy voicebot, zaczął być testowany na ludziach, ponad 4 lata trwały przygotowania nad bazą wiedzy dla niego. No i teraz mamy ChatGPT, który po pierwsze dysponuje domyślnie dostępem do niewyobrażalnych zasobów wiedzy wszelakiej, zarówno tak zwanej ogólnej, jak i dziedzinowej. Co więcej, istnieją już narzędzia i modele tego czatu, które pozwalają na wskazanie miejsc poszukiwań, tak żeby zwrócone odpowiedzi były w 100% poprawne. Po drugie, został on wstępnie wytrenowany, czyli jest gotowy do użytku. Potrafi rozpoznać intencje piszącego lub mówiącego klienta. Potrafi sparafrazować to, co powiedział, zebrać to do kupy i teraz zwrócić odpowiedź. Co więcej, jeżeli odpowiedź nie jest do końca satysfakcjonująca dla klienta, może ją niemal bez końca uszczegóławiać, zadając kolejne, bardziej precyzyjne pytania. Po trzecie, jak już sam wspomniał o sobie ChatGPT, świetnie radzi sobie w wielu językach. Na chwilę obecną w ponad 50, o ile się nie mylę. W praktyce wygląda to tak, że klient może mówić po swojemu, czy mówić, pisać, a agent obsługi po swojemu, a oboje będą się doskonale rozumieć. Teraz po czwarte, cała bateria argumentów powtarzanych przy okazji wychwalania przez ostatnie 5 lat chatbotów, czyli nie męczą się, nie chorują, nie biorą urlopów, nie strajkują. O, przepraszam, niektórym się botom zdarzało zachorować. Po piąte, potrafi wcielić się w różne persony. Innymi słowy, potrafi mówić tak jak profesor, a innym razem jak student, jeszcze innymi razy wytłumaczyć coś jak dziecku. Stwarza to niesamowite możliwości w zakresie dostosowania stylu obsługi do kontaktującego się klienta. Oczywiście tych argumentów i cech chatbota GPT jest dużo, dużo więcej, ale już te 5 pokazuje z jednej strony potężne możliwości, żeby nie powiedzieć moc, a z drugiej potencjalne zagrożenie dla miejsc pracy, dla agentów obsługi. Ujawnia nam się niemal doskonały pracownik. Super elastyczny, z wszechstronną wiedzą, poliglota, niepotrzebujący snu. Coś jak Eddie, bohater filmu Jestem Bogiem z 2011 roku, który zaczyna stosować pigułki NZT, narkotyk, który zwiększa jego potencjał intelektualny. Dzięki nim potrafi nauczyć się języka w jeden dzień, zostaje ekspertem od ekonomii, giełdy, w każdej dziedzinie, która jest mu w danej chwili potrzebna. I tu mała dygresja. O zagrożeniu zniknięciem wielu zawodów jako następstwie czy skutku rozwoju nowych technologii, w szczególności sztucznej inteligencji, media rozpisują się już od dłuższego czasu. Czy to faktycznie grozi ludziom pracującym w call center czy w obsłudze klienta? No cóż, i tak i nie. Sprowadziłbym odpowiedź do decyzji menedżerów. Dla wielu z nich, nazwijmy ich typem księgowych, wizja ucięcia etatów, eliminacja kosztów stałych związanych z pracownikami jawi się jak zbawienie. Nic dziwnego, że od lat to właśnie te argumenty są najczęściej przywoływane przez firmy oferujące rozwiązania z obszaru robotic automation. Ale jest też druga grupa menadżerów, która rozumie, że świat się zmienia, że obsługa, którą pamiętamy sprzed chociażby 10 lat, już dzisiaj przestaje nadążać za potrzebami klientów, ale i realiami biznesowymi. Owszem, duża część procesów obsługowych mogą przejąć różnego rodzaju boty. Jednym z najsilniejszych trendów w obsłudze klienta od lat pozostaje samoobsługa. Szacuje się, że nawet 80% interakcji obsługowych może być zrealizowana właśnie w ten sposób. Dzisiaj szacuję, że nie przekracza ona jeszcze może 35%. Ale zmienia się charakter pracy i procesów obsługowych. Bazowa komunikacja w większej części będzie realizowana automatycznie. Specjalistyczne tematy lub te, gdzie pojedynczy klient nie da rady z automatem, wymaga i będzie wymagać, jak to mówił Michał Szybalski, żywego człowieka.
Zasadniczy problem będzie polegał na tym, że firmy będą się musiały dalej rozwijać. Będzie to ewoluowało w takim kierunku, że kontakt z żywym człowiekiem będzie luksusem.
Jeżeli będziesz szukał takiego czatu do komunikacji, do obsługi swojej usługi, nie szukaj jej na stronach OpenAI. To działa trochę inaczej. Mówiąc o chatbotach, mówimy o dedykowanych aplikacjach. Dostawcy oferujący chatboty już od dłuższego czasu pracują nad takimi modelami. Pamiętaj, że chatbot to nie fajny widget na stronie, tylko narzędzie, które musi być użyteczne. Musi zwracać poprawne, merytoryczne odpowiedzi i być bezpieczne dla infrastruktury firmy. Nie wyobrażam sobie na przykład udostępnienia bankowych danych transakcyjnych otwartemu modelowi czatu GPT. Ale już mając pełną kontrolę nad źródłami wejścia i kanałami wyjścia, zaczyna robić się całkiem ciekawie. Drugie zastosowanie rozwiązuje jeden z największych problemów, jaki chyba od zawsze drąży obsługę klienta. Na tyle długo i na tyle mocno, że wydaje mi się, że większość z nas przyzwyczaiła się do tego i niespecjalnie się tym przejmuje. Ten problem szczególnie ujawnia się, kiedy sprawa wymaga jej eskalacji, czyli wysłania klienta w głąb organizacji lub współpracy wielu osób przy obsłudze sprawy czy komunikacji z klientami. Jednym ze sposobów radzenia sobie z problemami są tagi, które relatywnie w prosty sposób opisują rozmowę. Prosty i co najważniejsze, czytelny dla systemu, bo na jego podstawie możemy potem łatwo wyszukać, filtrować i tak dalej. No ale to nie do końca rozwiązuje problem, którym jest sporządzanie notatki z przeprowadzonej rozmowy. Jest to umiejętność, która według moich obserwacji jest całkowicie pomijana w procesie szkolenia pracowników obsługi klienta. Firmy liczą, że skoro ukończyliśmy szkoły, pewnie zdaliśmy maturę, może studia, ukończyliśmy, umiemy pisać. No właśnie w większości przypadków, no to my nie umiemy. Albo mamy tak różne style, że w rzeczywistości operacyjnej trudno jest złapać kontekst, o czym rozmawiano poprzednim razem, czy w poprzedniej rozmowie. I teraz wyobraź sobie, że masz w swoim systemie call center czy w zintegrowanym z nim CRM-ie takiego małego robocika, który słucha spokojnie twojej rozmowy, a kiedy się skończy, to wszystko, co usłyszał, pięknie podsumowuje w czytelnej notatce. Podoba ci się? Pójdźmy dalej. Jeżeli coś z klientem uzgodniliśmy, jakieś kolejne kroki, zadania do wykonania, uruchomienie jakiegoś procesu, to ten nasz mały robocik tworzy termin w kalendarzu, wypełnia pole formularza zadania, uruchamia przepływ pracy. Co ty na to? No i takie rzeczy już się dzieją. Jak to jest możliwe? Otóż w zasadzie jest to bardzo proste. Co więcej, to było możliwe jeszcze przed czatem GPT. Ale dopiero sprawność tej generatywnej sztucznej inteligencji naprawdę robi robotę.
Treść rozmowy, czy to odbywanej głosowo, czy tekstowo, w formie maila, czatu, znaków dymnych i tak dalej, możemy odzwierciedlić w formie tekstu w odpowiednim kodzie językowym, czyli na przykład języku polskim. Czyli o ile treść maila jest już tekstem, o tyle rozmowę trzeba przekodować na tekst, czyli stworzyć transkrypt rozmowy. Trochę jak w podcaście. I teraz modele ASR, czyli Automatic Speech Recognition, zasilane sztuczną inteligencją, potraktują ten tekst jako element tak zwanego promptu, czyli polecenia, którego zadaniem jest przeanalizowanie treści oraz wypunktowanie najważniejszych elementów rozmowy. Jeżeli pojawią się w nim ustalenia, powinny one zostać oddzielnie wypunktowane, a następnie uruchomione kolejne zadanie odpalające odpowiednie workflowy. Dzięki takiemu rozwiązaniu po pierwsze mamy wystandaryzowany sposób notowania, zrozumiały zarówno dla systemów, jak i dla innych pracowników. Po drugie, oczywiście oszczędność czasu, energii i mniej błędów. Po trzecie, usprawnioną komunikację wewnętrzną. No i po czwarte, klient nie musi już powtarzać sprawy, z jaką dzwoni, nawet jeżeli jego rozmowa jest transferowana między agentami lub działami. O ile pierwsze zastosowanie, o którym mówiłem, czyli chatbot, komunikacja z klientem, ma charakter frontalny, jest widoczny dla klienta i dla agenta, o tyle drugie jest rozwiązaniem działającym w tle. Pokazuje, że dialog może być prowadzony nie tylko pomiędzy stronami, nazwijmy je ludzkimi, ale również pomiędzy systemami. Pokazuje, że ChatGPT to również, a może przede wszystkim, umiejętność, zdolność przetwarzania informacji, a następnie zaprezentowania jej w bardziej zjadliwy czy użyteczny sposób. Kolejne zastosowanie. Wykorzysta notatki, które zostały sporządzone podczas zakończonej właśnie rozmowy, ale być może przydadzą się one dopiero za jakiś czas. Trzecie zastosowanie czatu GPT w obsłudze klienta ma, podobnie jak poprzedni, charakter wewnętrzny. Czegoś, co działa w tle i pomaga agentowi, konsultantowi w efektywnej pracy. Jeżeli masz w organizacji sporo procedur, procesów, workflowów, wyzwaniem jest odnalezienie się w nich wszystkich. Szczególnie w sytuacji, kiedy powinieneś jak najszybciej czy to podjąć decyzję, czy to uruchomić odpowiedni przepływ pracy. Teraz sięgamy ponownie po naszego robocika, który siedzi zaszyty gdzieś pomiędzy systemami, danymi, wiedzą tajemną i zamkiem na szczycie skalistej góry. Wyobraź sobie byt, który wszystko widzi, wszystko słyszy, do wszystkiego ma dostęp. I nie mówimy o Bogu, nie mówimy o totalitarnych rządach. Wciąż jesteśmy w temacie sztucznej inteligencji czatu GPT. Jak już powiedziałem, siłą czatu GPT jest zdolność do przetwarzania ogromnych ilości informacji. Jeżeli teraz wejdziemy z nim w dialog i powiemy odpowiednimi komendami, promptami, przygotuj mi raport na temat klienta AB, albo potrzebuję historię kontaktów klienta lub agenta. System zwraca czytelne zestawienie potrzebnych informacji, zawierając w nich wszystkie potrzebne informacje. Co ciekawe, nie jest to po prostu Excel z systemu CRM czy Contact Center. Jest to kompilacja danych z różnych źródeł. Szczególnie przydatne, jeśli nie masz zintegrowanych kanałów komunikacji w jednym narzędziu czy systemie. Okej, to było proste. Dosłownie generatywne. Przygotowanie raportu po fakcie. Mało sexy. Wejdźmy wyżej. Konsultant odbiera połączenie. System identyfikuje klienta po numerze telefonu. Standardowa funkcjonalność CTI-owa. Nic specjalnego. I teraz wchodzi do gry marzenie. Widok 360. Wszystko na jednym ekranie. Nieliczni to mają zrobione dobrze. Większość w ogóle tego nie ma. Problem ponownie z integracją i uprawnieniami. Ale to nadal generatywne wykorzystanie. Mamy pulpit z danymi klienta, informacjami o otwartych sprawach, produktach, usługach, historią kontaktów. I teraz mam
piękne wykorzystanie umiejętności czatu GPT w najczystszej postaci. Wyobraź sobie, że analitycy przygotowali zapytanie do czatu GPT, które w dużym uproszczeniu można by nazwać: co możemy zrobić dla klienta? Sztuczna inteligencja miele tony danych z różnych systemów oraz sięga do bibliotek gotowych rozwiązań, tych, które się już sprawdziły. Wiemy, że jesteśmy w stanie to zrobić, mamy dane. Wszystko to dzieje się w sekundach, a może nawet ich ułamkach. Na panelu obok danych o kliencie pojawiają się podpowiedzi. Zmień taryfę na X, zaktualizuj dane klienta, uruchom klientowi promocję, przypomnij klientowi o zaległej płatności faktury i tak dalej, i tak dalej. Za każdym z tych powiadomień stworzony jest proces, który będzie aktywowany, kiedy tylko konsultant lub klient podejmą taką decyzję. Kolejna fantazja? Nie. Ja już korzystam od roku z Einsteina w Salesforce, który jest właśnie takim asystentem. Pomaga również prowadzić proces sprzedażowy, sugerując kolejny krok do wykonania. Przypomina o zadaniach, spotkaniach, o przygotowaniu się do nich i tak dalej. Podobną funkcję ma w Microsoftowym Dynamicsie tak zwany co-pilot. Może można by to przetłumaczyć jako drugi pilot. W każdym bądź razie, jeżeli przyjmiemy jako minimum, że CRM to przede wszystkim ogromna baza danych, zawierająca informacje o klientach, transakcjach, produktach, usługach, interakcjach, sprzedażach, zgłoszeniach itd., itd., itd. Następnie wyślemy do niej naszego robocika z zadaniem przeszukania tej bazy i znalezienia wszelkich informacji, które będą łączyły się z danym rekordem, a następnie poprosimy go grzecznie o przygotowanie rekomendacji, nawet kilku, kolejnego działania. Na końcu otrzymamy narzędzie, które będzie asystentem konsultanta czy handlowca. Jego rola, naszego agenta obsługi, zmienia się. On teraz zarządza i ma pomocnika. Idźmy jeszcze dalej. Sięgnijmy po zastosowanie pierwsze, po czytanie i rozumienie tego, co napisał klient lub co powiedział w rozmowie. To kolejne dane, które mogą zostać przetworzone, a w wyniku tego nasz robocik wyśle do konsultanta propozycję odpowiedzi lub follow-upu. O notatkach i zadaniach nie zapominając. Myślę, że to naprawdę wspaniała funkcjonalność, która jest już dostępna w wersjach produkcyjnych CRM-ów i niektórych systemów contact center. Aż chciałoby się usiąść na słuchawkach. Kolejnym zastosowaniem czatu GPT w obsłudze klienta, jakie widzę, odkrywam, to inteligentny routing. I ponownie, niby nic nowego. Routing bazujący na algorytmach analizujących dane i kierujące połączenia lub sprawy do agentów obsługi na podstawie historii lub zdarzeń potencjalnie mogących się wydarzyć jest już znany. Co więcej, wykorzystuje się do tego sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. Natomiast pojawienie się czatu GPT nadaje temu zastosowaniu czy funkcjonalności większej dostępności. Te wcześniejsze, czy te obecne właściwie, niestety traktowane są często jako ciekawostki, no i niestety nie są najtańsze. Jest szansa, że pojawienie się nowej technologii spowoduje upowszechnienie takiego routingu. Do czego użyć takiego routingu? Po pierwsze, do dostarczenia lepszych doświadczeń klienta i to już na początku komunikacji z marką. Klasycznie klienta wita IVR w przypadku rozmów telefonicznych lub klasyczny autoresponder dla wiadomości mailowych lub messengingowych. Jeżeli teraz mamy naszego małego robocika, który szwenda się po naszych systemach i wie o klientach więcej niż oni sami, to może z ogromnym prawdopodobieństwem pokierować go sprawnie we właściwe miejsce bez proponowania mu wszystkich dostępnych opcji. Czyli jeżeli by pokazać to graficznie, to wyglądałoby to tak. Przychodzi połączenie, system weryfikuje identyfikator dzwoniącego, czyli w przypadku telefonu jego numer i odpytuje bazę CRM, czy ma kontakt skojarzony z tym numerem. Jeżeli nie, pyta system contact center, czy ten numer kontaktował się wcześniej. I teraz tak, jeżeli tak, to dalej system pyta, w jakich sprawach się kontaktował oraz z kim rozmawiał. I na tej podstawie może pokierować
do odpowiedniego konsultanta. Odpowiednio, czyli aby do osoby, z którą wcześniej rozmawiała, lub w najlepszą osobą, która odpowie na te pytania. Idąc jeszcze głębiej, już na wejściu nasz robocik sprawdzi, co robił ten klient, zanim się skontaktował. I czy to oznacza inwigilację klienta? I tak, i nie. W każdym bądź razie nie większą niż prowadzą firmę zgodnie z prawem, wykorzystując chociażby pliki cookies czy logi aktywności w systemach. Czyli jeżeli jesteśmy w stanie zidentyfikować klienta, a robocik dogada się na przykład z systemem Marketing Automation, który ma zaszyte odpowiednie kody śledzące na stronie, to jesteśmy w stanie dowiedzieć się, jaką ścieżkę przeszedł klient i to nawet w skali kilku tygodni czy miesięcy. Teraz już tylko umiejętności kojarzenia i szybkiego przetwarzania informacji naszego czatu GPT, kilka gotowych, wytrenowanych wcześniej komend i mamy sugestie czy wskazanie, do kogo pokierować daną rozmowę. I teraz wracając do procesu naszego routingu. Mamy opcję, kiedy klienta nie ma w CRM-ie, druga opcja, mamy go w CRM-ie. I tu mamy podobną ścieżkę, tyle że już na wejściu wiemy, kto jest to z imienia i nazwiska. W pierwszej sytuacji takich danych prawdopodobnie nie mamy, ponieważ o ile nie zadbaliśmy o to, to nie mamy podstaw do przechowywania i przetwarzania danych osobowych. Rozrysowany proces załączę do notatek tego odcinka. I teraz wyobraź sobie doświadczenie klienta, który kontaktuje się z obsługą, a ta błyskawicznie jest w stanie zidentyfikować zarówno klienta, jak i jego problem. Co więcej, ma gotowe rozwiązanie, ponieważ ChatGPT wygenerował propozycję rozwiązania jego problemu. I mamy drugą stronę medalu. Doświadczenie konsultanta obsługi. Dostaje na przysłowiową twarz komplet informacji, szybki dostęp do odpowiednich sekcji systemu operacyjnego i podpowiedzi rozwiązania. Co więcej, po rozmowie ten sporządzi notatkę oraz wyśle do klienta spersonalizowanego maila z opisem rozwiązania oraz ankietą satysfakcji. Brzmi futurystycznie? Tak naprawdę to bardzo proste w sensie logicznym i procesowym. Natomiast żeby to zrobić, potrzebne jest coś, co będzie w stanie komunikować się z różnymi systemami i przetwarzać w ułamku sekundy ogromne zasoby informacji. Tym czymś obecnie jest ChatGPT. Piąte zastosowanie czatu GPT w obsłudze klienta, nazwę w końcu Omnichannel. Co najmniej 10 lat słyszę, że to czas Omnichannelu. Wszyscy dostawcy mają Omnichannelowe rozwiązania, a spora część marek jest Omnichannel. Ale tak naprawdę niewiele Omni w tym całym Omnichannelu. O ile narzędzia jako takie są w stanie obsłużyć taki proces, wszystko rozbija się na najsłabszym ogniwie, a właściwie elemencie systemu obsługi klienta, czyli na człowieku. Być może to zbyt trywialne, ale pozwól, że po swojemu zdefiniuję Omnichannel. Omnichannel to podejście do sprzedaży, marketingu, obsługi klienta, którego celem jest zapewnienie klientom płynnego i ujednoliconego doświadczenia z marką, niezależnie od tego, z którego kanału on korzysta. W takim podejściu kanały dystrybucji, promocji, komunikacji całej organizacji są dobrze zintegrowane od strony backendu, dlatego niezależnie od tego, czy klient dokonuje zakupów online, czy na komputerze stacjonarnym, urządzeniu mobilnym, czy przez telefon, czy w sklepie stacjonarnym, jego doświadczenia będą płynne i spójne. Niekoniecznie takie same. Jak to działa w praktyce? Załóżmy, że klient kupuje produkt X w fizycznym sklepie marki Z. Jest to jego kolejny zakup w sklepie tej marki i wszelkie informacje o jego dotychczasowych zakupach dostępne są w systemie CRM marki. Sprzedawca wchodzący w interakcję z klientem w sklepie odwołuje się do tych informacji, aby przygotować rekomendacje dotyczące sprzedaży, czy przygotować dodatkowe oferty, czy zwiększyć wartość zamówienia tegoż klienta. Podobnie, jeśli klient A zadzwoni do biura obsługi lub contact center danej firmy, aby złożyć skargę dotyczącą zakupu, przedstawiciel obsługi klienta może uzyskać dostęp do informacji o kliencie i pomóc mu rozwiązać problem w spersonalizowany sposób za pośrednictwem preferowanego przez niego kanału kontaktu, niezależnie od tego, czy jest to telefon, e-mail, czat internetowy, czy cokolwiek innego. To właśnie omnichannel umożliwia również naszemu klientowi sprawdzenie asortymentu w poszczególnych sklepach na stronie internetowej firmy. Może w tym celu skorzystać z komputera stacjonarnego, laptopa, aplikacji mobilnej itd. Może także kupić potrzebny mu artykuł, a następnie odebrać go osobiście w sklepie stacjonarnym lub w jednym ze sklepów firmowych wybranej przez siebie lokalizacji. I teraz dla jasności, elementy tego systemu są dostępne w większości sieci handlowej. Problem kryje się pod pojęciem spójnych doświadczeń, spójne doświadczenia. Włóżmy w to wszystko teraz asystenta wirtualnego, czyli naszego czata GPT, który po pierwsze połączy dane i zwróci potrzebne odpowiedzi. Tu na podobnej, żeby nie powiedzieć identycznej zasadzie, jak to mówiłem wcześniej. Różnica pojawia się na ekranie sprzedawcy czy osoby obsługującej w poszczególnych punktach, gdzie widzi on cały kontekst zamówienia. Dzisiaj, kiedy odbierasz w sklepie stacjonarnym produkt zamówiony w internecie, najczęściej jest to dla pracownika tegoż sklepu jakaś paczka dla jakiegoś klienta. Nie jest on ani przygotowany do udzielania informacji na temat tego zamówienia, ani tym bardziej uruchomienia jakiegoś procesu innego niż wydanie. Asystent działający w ramach na przykład systemu CRM, taki jak Einstein czy Copilot, daje dostęp do kontekstu, a dodatkowo jest łącznikiem z całym światem firmy, aby odpowiedzieć na każde pytanie klienta. Oczywiście nadal mamy wyzwanie w postaci człowieka, któremu musi się chcieć, ale wierzę, że mając takiego pomocnika osadzonego w kontekście sensownej strategii omnichannel, ma szansę pokazać się w całej swojej okazałości. I kropka na dzisiaj. Rozgadałem się bardziej niż zamierzałem, ale temat jest niezwykle ciekawy. Zależało mi, żeby pokazać go z możliwie praktycznej strony, a jednocześnie zostawić Ci przestrzeń do dalszych poszukiwań i eksperymentów. Notatki do tego odcinka jak zwykle znajdziesz na stronie internetowej Klientomanii pod adresem klientomania.pl/133. I na koniec prośba, jeśli podobają Ci się tematy, które poruszam w Klientomanii, zostaw swoją ocenę, komentarz, rekomendację w aplikacji, w której najczęściej słuchasz mojego podcastu. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube. To bardzo pomaga w dalszym rozwoju Klientomanii. A już w następnym odcinku bierzemy na tapet zwroty towarów. Czym są, czym różnią się od reklamacji, jak je ogarnąć, czy marka, firma muszą przyjąć towar od klienta i jak klienci korzystają z tych właśnie swoich praw. O wygodnych zwrotach będę rozmawiał z Mateuszem Rębaszem. Zapewniam, będzie ciekawie, wypatruj kolejnego odcinka. Tymczasem dziękuję za Twoją uważność i do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.